Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj, proszę Państwa, mamy do omówienia kanon Pisma Świętego. To kolejne paragrafy z katechizmu Kościoła katolickiego. Pismo Święte zajmuje w Kościele miejsce szczególne. Sobór Watykański II mówi o nim, że jest najwyższą regułą wiary. Pismo Święte składa się z różnych ksiąg. Zbiór ksiąg Pisma Świętego nazywamy kanonem. Słowo kanon to słowo z języka greckiego i pierwotnie oznaczało przyrząd pomiarowy, wzorzec, jakiś wzorzec, czyli coś, do czego odnosimy wszystko inne. W łacinie oznacza sznur mierniczy, jakąś wytyczną. Mówimy, daj mi wytyczne i według tych wytycznych później one są dla nas zawsze wzorcowe, są jakąś normą. Kanon zatem to jest określona norma, to jest jakiś standard, to jest wzorzec, coś, do czego odnosimy wszystko inne. Kanon występuje w różnych kontekstach, mówimy na przykład o kanonie w prawie. Prawo kanoniczne stąd wywodzi się, a zatem pewne normy prawne. Mówimy o kanonach w sztuce, czyli o pewnych wzorcach w sztuce danego okresu, że wzorcem, jakąś normą, standardem w tym czy w tamtym okresie było to i to. Dalej mamy kanony muzyczne, a więc pewne przepisy, pewne znowu normy regulujące takie czy inne zasady, harmonie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, że słowo kanon występuje w różnych kontekstach, a gdy odnosimy słowo kanon do Pisma Świętego, to mamy na myśli zbiór ksiąg, które wchodzą w skład Pisma Świętego. Więc jeżeli zbiór ksiąg Pisma Świętego nazywamy kanonem, to poszczególne księgi nazywamy księgami kanonicznymi. Zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie uznają w nich księgi święte, ale liczba tych ksiąg, a nawet przekład, nieco się różnią w poszczególnych wyznaniach chrześcijańskich. Oczywiście nie mówiąc już o całkowitej dowolności sekt. Zatem spotykamy się z różnymi kanonami Pisma Świętego. O tym kanonie dzisiaj mamy mówić. Samo określenie Pismo Święte, zobaczmy, Biblia, Pismo Święte, Stary Testament, Nowy Testament, Stare Przymierze, Nowe Przymierze, jest wiele określeń na kanon tych ksiąg kanonicznych, na zbiór ksiąg kanonicznych. Pismo Święte jest chyba takim najbardziej rozpowszechnioną nazwą, z greckiego grafe, pismo, i hagia, czyli święte. Grafe hagia jest określeniem najstarszym. Występuje zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Szczególnie nazwę tę, jeżeli mówimy Pismo Święte, to zobaczmy, nazwa ta wskazuje na natchnienie Pisma, na nadprzyrodzony charakter Pisma. To określenie umiłowali ojcowie greccy. Druga nazwa wywodzi się także z języka greckiego i oznacza zwój papirusowy, czyli Biblion, w liczbie mnogiej Biblia, czyli zwoje, księgi, to znaczy Biblia, zwoje, księgi, a zatem to jest z kolei dosłowna nazwa, mówi o księgach, które wchodzą w skład Pisma. Trzecia nazwa to Stary Testament i Nowy Testament. Testamentum z języka łacińskiego to słowo, które przeszło też do języka polskiego. Testament, a więc ostatnia wola kogoś, najczęściej wyrażana i odczytywana po śmierci tego kogoś, kto testament spisał. A zatem testament oznacza ostatnią wolę. To jest także hebrajskie berit albo greckie diateke, czyli przymierze. Pakt, berit, pakt, przymierze. Z jakim przymierzem mamy do czynienia, skoro mówimy testamentum? Testamentum. Najpierw mamy do czynienia z przymierzem dokonanym na Synaju. To przymierze dokonało się za pośrednictwem Mojżesza. to jest przymierze Boga z ludem wybranym i wreszcie przymierze z ludzkością dokonane przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Pierwsze przymierze to na Synaju za pośrednictwem Mojżesza z ludem wybranym możemy nazwać starym przymierzem. Drugie przymierze dokonane przez Chrystusa jest nowym przymierzem. I tak też nazywa się księgi. Księgi, które dokumentują przymierze Boga z ludźmi. Księgi natchnione, powstałe przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, nazwano Starym Testamentem, Stare Przymierze, opowiadające o tym przymierzu pierwszym. Te zaś, które opisywały Jego życie, życie Pana Jezusa, działalność Pana Jezusa, wyjaśniały Jego naukę, mają nazwę Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze, bo opowiadają o tym gwarancie przymierza, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. W Biblii występują 73 księgi. Obszerniejsze jest Stare Przymierze. Stare Przymierze, czyli Stary Testament, zawiera 46 ksiąg. Nowe Przymierze 27 ksiąg. Nieraz Jeremiasza i Lamentacje w Starym Przymierzu traktuje się łącznie, więc byłoby to 45, ale jeżeli rozłącznie, to 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. W kanonie żydowskim Starego Przymierza nie znajdziemy 7 ksiąg kanonu katolickiego. Nie znajdziemy księgi Judyty, Tobiasza, Syracha, pierwszej, drugiej Machabejskiej, Mądrości oraz księgi Barucha. Jest też inny podział tych ksiąg. Żydzi, tak jak i protestanci, przejęli tak zwany kanon palestyński, który zawiera 39 ksiąg, więc jest szczuplejszy aniżeli kanon katolicki. Kościół katolicki przejął dłuższy kanon, 46 ksiąg, przejął go za Żydami z diaspory egipskiej. Katalog ten zawiera Septuaginta, czyli najstarsze greckie tłumaczenie Starego Testamentu z III i II wieku przed Chrystusem. Ale dlaczego tłumaczenie greckie, które zawiera ten kanon diaspory, 46-księgowy? Dlaczego po grecku? Dlatego, że w Aleksandrii żyli Żydzi, którzy już hebrajskiego nie znali, albo Żydzi helleniści, którzy także nie posługiwali się językiem hebrajskim. Stąd to tłumaczenie greckie, Septuaginta, najstarsze greckie tłumaczenie Starego Testamentu, III, II wiek przed Chrystusem. I liczba ksiąg Septuaginty oznacza, ponieważ jest ich 46, że tłumacze dokonujący przekładu dysponowali dłuższym kanonem, aniżeli ten kanon palestyński. I pierwotnie dłuższego kanonu używali wszyscy Żydzi, zarówno ci z Palestyny, jak i z diaspory, ale po roku 70, a więc po zburzeniu świątyni, rabini skrócili kanon. Dlatego księgi Starego Testamentu dzielimy na księgi protokanoniczne i deuterokanoniczne, czyli te pierwotne i wtórne. Pierwotne i wtórne. Proto i deuterokanoniczne. Protokanoniczne to księgi wspólne dla obu kanonów. Dla kanonu palestyńskiego, 39-księgowego, i tego z diaspory, a więc kanonu dłuższego, 46-księgowego. Te, które występują w obu tych kanonach, te 39, nazywamy protokanonicznymi. Natomiast te, które są, występują tylko w zbiorze katolickim, nazywamy deuterokanonicznymi. Kościół katolicki oba zbiory, żeby też było to jasne, uznaje za natchnione i oddaje im cześć. Księgi, które nie weszły w skład kanonu, a więc nie znajdujemy ich w Piśmie Świętym, nazywane są apokryfami. Możemy nieraz przeczytać takie czy inne apokryfy, nieraz pojawiają się zbiory apokryfów, które nie są uznane za natchnione, nie są kanoniczne, ale nieraz mogą na takie czy inne zdarzenie zbawcze także rzucić jakieś światło. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że tradycja pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Więc teraz zróbmy sobie taki podział, żebyśmy wiedzieli, jak ten kanon dzieli się, bo mamy różne księgi, prawda, w Piśmie Świętym. Powiedzieliśmy już sobie o czym? Powiedzieliśmy sobie, co to jest kanon. Powiedzieliśmy sobie o różnych nazwach Pisma Świętego, o Starym Testamencie i Nowym Testamencie, czyli Starym Przymierzu i Nowym Przymierzu. Powiedzieliśmy sobie o dwóch rodzajach kanonów, krótszym palestyńskim i dłuższym z diaspory żydowskiej. I powiedzieliśmy sobie także o księgach protokanonicznych i deuterokanonicznych. I jednym zdaniem przynajmniej o tych apokryfach. I teraz, jak ten kanon możemy podzielić? Bo mamy różne księgi w tym kanonie. Otóż w kanonie żydowskim mamy 39 ksiąg. Pierwszy dział tych ksiąg, pierwszy zbiór w ramach kanonu to jest Tora, czyli prawo, pięcioksiąg Mojżesza, a więc mamy tam księgę rodzaju, wyjścia, kapłańską, liczb i powtórzonego prawa. To jest pierwsze. Dalej mamy proroków, to jest tak zwana część Nebim. Mamy proroków wcześniejszych i późniejszych. A tutaj do wcześniejszych zaliczamy Jozuego, sędziów, pierwszą, drugą Samuela i pierwszą, drugą królewską. Późniejsi to księga Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. To są te księgi. Pewnie ich teraz nie zapamiętamy, ale chodzi o ten generalny podział. Tora, prawo, czyli pięcioksiąg Mojżesza, później mamy proroków, Nebim, proroków dzielimy na wcześniejszych i późniejszych i trzeci dział, trzecia część kanonu żydowskiego to są pisma Ketubim, pisma wielkie, pięć zwojów i pisma pozostałe. Pisma wielkie to są psalmy, to jest księga przysłów, to jest księga Hioba, pięć zwojów, pieśń nad pieśniami, Rut, Lamentacje, Koheleta i księga Estery i pozostałe to Daniela, Ezdrasza, Nechemiasza i pierwsza, druga kronik. Teraz kanon katolicki także dzieli się na trzy części. Pierwsza część to są tak zwane księgi historyczne. Mamy tutaj pięcioksiąg Mojżesza, a więc księga rodzaju, wyjścia, kapłańską, liczb i powtórzonego prawa, czyli to, co mamy jako Torę w kanonie żydowskim. Mamy także proroków wcześniejszych, a więc tutaj jest Jozue, sędziów, pierwsza, druga Samuela, pierwsza, druga królewska. I mamy w księgach historycznych także pierwszą, drugą kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, Rut, Tobiasza, Judyty, Estery, pierwszą, drugą Machabejską. To są księgi historyczne. Taka pierwsza część kanonu katolickiego. Druga, księgi dydaktyczne. Oczywiście mówimy o Starym Testamencie w tym momencie. Księgi dydaktyczne. Hioba, psalmów, przysłów, Koheleta, pieśń nad pieśniami, mądrości i księga mądrości Syracha. To są księgi dydaktyczne. I trzecia część to są księgi prorockie. Analogicznie zobaczmy. Prorocy więksi i 12 proroków mniejszych. Więksi to Izajasz, Jeremiasz, Lamentacje, Barucha, Ezdrasz i księga Daniela. 12 proroków mniejszych to księga Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza. Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma Świętego. Jego księgi są natchnione przez Boga, zachowują trwałą wartość, ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane. Ale ta ekonomia Starego Testamentu, ta pedagogia Boża była przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, który jest odkupicielem świata. I chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także sprawy niedoskonałe i przemijające, one świadczą o tej boskiej pedagogii zbawczej miłości Pana Boga do nas. Jak to przygotowanie następowało dla Chrystusa. Znajdują się w nich, jak mówi katechizm, wzniosłe nauki o Bogu oraz zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego zbawienia. Przecież psalmy wykonujemy podczas każdej liturgii. Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe Słowo Boże. Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament je unieważnił, że doprowadził do jego przedawnienia. Tak? Na przykład marcjonizm tak twierdził. A zatem nie ma unieważnienia Starego Testamentu ze względu na to, że jest nowy. Kościół czci Stary Testament jako prawdziwe Słowo Boże. Księgi Starego Przymierza napisane zostały w trzech językach. Hebrajskim, aramejskim i greckim. Większość w hebrajskim, w aramejskim tylko drobne fragmenty. Natomiast w języku greckim dwie księgi, Księga Mądrości i Druga Machabejska. Oczywiście niektóre księgi zachowały się również po grecku, ale spisano je po hebrajsku. Więc Stary Testament to jest przede wszystkim język hebrajski, bardzo nieliczne fragmenty aramejskie i dwie księgi greckie. Teraz Nowe Przymierze, czyli 27 ksiąg. Podział jest znowu analogiczny do podziału Starego Testamentu, a zatem mamy trzy rodzaje pism. To są pisma historyczne, dydaktyczne i prorockie. Taki sam podział jak w kanonie Starego Testamentu. Do ksiąg historycznych zaliczamy przede wszystkim Ewangelię. Wiemy, dlaczego one opisują także dzieje związane z obecnością na ziemi Pana Jezusa jako prawdziwego człowieka. Ewangelie mamy cztery: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Oczywiście najstarsza, najkrótsza Ewangelia Marka. Dalej mamy Dzieje Apostolskie. To jest kolejna księga historyczna. Później mamy księgi dydaktyczne. To są przede wszystkim listy świętego Pawła, a więc list do Rzymian, dwa listy do Koryntian, do Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, dwa listy do Tesaloniczan, dwa listy do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona. Mamy także list do Hebrajczyków jako pismo dydaktyczne, list świętego Jakuba, dwa listy świętego Piotra, trzy listy świętego Jana, list świętego Judy i księga prorocka, jaką jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła. A zatem mamy znów podział: księgi historyczne, dydaktyczne i prorockie. I teraz Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, w pismach Nowego Testamentu znamienitym sposobem jest uobecnione i okazuje swoją siłę. Tak czytamy w katechizmie. Pisma te przekazują nam ostateczną prawdę objawienia Bożego. Centralnym podmiotem jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jego czyny, Jego nauczanie, Jego męka, Jego zmartwychwstanie, a także początki Jego Kościoła pod działaniem Ducha Świętego. Nowy Testament został spisany po grecku, w koine dialektos, czyli w takim dialekcie rozpowszechnionym w basenie Morza Śródziemnego. Był to codzienny taki język, zwykły, uproszczony język mieszkańców basenu Morza Śródziemnego z naleciałościami, z semityzmami, które także wówczas występowały. Wyjątkiem jest Ewangelia według świętego Mateusza, bo ta została spisana w języku aramejskim lub hebrajskim. Zresztą pisana była dla Żydów przede wszystkim. Musimy pamiętać, że Pismo Święte to jest też księga religijna. To jest jakby najważniejsze. Jest to księga religijna. To nie jest podręcznik do nauki historii, przyrody i innych nauk. To jest księga religijna. Oczywiście pewne elementy także praw, wydarzeń historycznych i tak dalej zawiera. Treścią Pisma Świętego jest przymierze Boga z ludźmi. Mówiliśmy sobie, stare i nowe przymierze. To jest treść Pisma Świętego. Treścią jest Boży plan zbawienia człowieka i realizacja tego planu w historii. Dlatego Pismo Święte zawiera te wydarzenia, które łączą się ze zbawieniem. Słowo Boże wyjaśnia zbawczy sens tych wydarzeń. Dlaczego umarł Chrystus? Dlaczego potop? Dlaczego stworzenie? Dlaczego raj? Dlaczego wygnanie? Dlaczego protoewangelia w Księdze Rodzaju? Boży plan zbawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa, które są wewnętrznie ze sobą powiązane. Słowo odsłania tajemnicę, która ukryta jest w czynach. Historię zbawienia możemy podzielić na trzy wielkie okresy, gdybyśmy tak popatrzyli sobie w Księgi Pisma Świętego. To jest pierwszy okres od stworzenia do powołania Abrahama. Pierwszy okres. Drugi okres od Abrahama, a więc ojca mnogich narodów, do narodzenia Chrystusa. I trzeci okres od narodzenia Chrystusa do jego powtórnego przyjścia w chwale, czyli do paruzji. Pierwszy okres, jak stwierdza ksiądz profesor Kudasiewicz, to jest historia pierwotna, zawarta w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Początków, czyli Księga Początków, czyli Księga Rodzaju, początki. A więc mamy stworzenie świata, mamy stworzenie człowieka, raj i próby ludzkiej wolności, mamy upadek pierwszych rodziców, mamy konsekwencje tego upadku, dzieje Kaina i Abla, potomstwo Kaina, potomstwo, mamy patriarchów, mamy rody poszczególne przed potopem, później mamy potop, mamy nowy porządek po potopie, dzieje od potopu do Abrahama, dzieje Noego, jego synów, wieża Babel. To jest w tej historii pierwotnej. Dlaczego ten okres należy do dziejów zbawienia? Bo zobaczmy, z jednej strony spotykamy się z ludzkim grzechem i konsekwencjami grzechu. Ale z drugiej strony już działa łaska Boża i Bóg podejmuje ratunek, rozpoczyna zbawcze działanie dla nas. Podejmuje ratunek, tak jak wspomniałem, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się zapowiedź zwycięstwa przyszłego Zbawiciela. I to już jest pierwsza dobra nowina, którą mamy już w Księdze Rodzaju. Dlatego tę dobrą nowinę z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju nazywamy protoewangelią, czyli pierwszą dobrą nowiną, bo Ewangelia to jest dobra nowina, znaczy. I ta Ewangelia już jest przepowiadana w Księdze Rodzaju. A więc patrzcie, że te wszystkie elementy, o których wspomniałem, historii pierwotnej, one są już historią naszego zbawienia. Historia zbawienia obejmuje cały świat, całą ludzkość, ma wymiar powszechny. Drugi okres to jest od Abrahama do Pana Jezusa. On zawarty jest w pozostałych księgach Starego Testamentu. Bóg realizuje teraz ten zbawczy plan zapowiedziany w protoewangelii. Powołuje patriarchów, działa przez ich rody, następnie powołuje cały naród nazywany wybranym. Tutaj znajdujemy obietnicę, tutaj znajdujemy przymierze, znajdujemy nadane prawo, dekalog. A więc zobaczmy to prawo, o którym powie święty Paweł, że jest takim wychowawcą, pedagogiem prowadzącym do Chrystusa, do jego wolności i do jego Ewangelii. To jest drugi okres. I trzeci etap, a więc od narodzenia Chrystusa do jego ponownego przyjścia, Pan Jezus przychodzi na świat jako prawdziwy człowiek. Pan Jezus podejmuje działalność publiczną, naucza, gromadzi uczniów, dokonuje cudów, wskrzesza, jak słyszeliśmy w niedzielę w Ewangelii, formuje Kościół, jest umęczony, jest zabity, zmartwychwstaje. I zobaczmy, że jest to zapowiadana przez proroków pełnia czasów. Następnie jest zesłanie Ducha Świętego i jest misja Kościoła. U kresu czasów w końcu wypełni się też nasza nadzieja, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. To jest ten trzeci okres dziejów zbawienia. Zakończeniem historii zbawienia będzie nowe niebo i nowa ziemia. Jak czytamy już w księdze prorockiej, jaką jest Apokalipsa świętego Jana Apostoła w 21 rozdziale. Widzimy też, gdy mówimy o Nowym Przymierzu i Nowym Testamencie, że sercem całego Pisma Świętego są Ewangelie, bo to jest główne świadectwo życia i nauki Słowa Wcielonego, a więc naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W formowaniu Ewangelii można także wyróżnić trzy etapy. Pierwszy etap to jest życie i nauczanie Pana Jezusa. Kościół mówi, że cztery Ewangelie, których historyczność bez wahania stwierdza, podają wiernie to, co Jezus, Syn Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia, rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został wzięty do nieba. A więc życie i nauczanie Pana Jezusa. To są te etapy w Ewangelii. Następnie tradycja ustna. Zobaczmy, apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, to co On powiedział, to co czynił, przekazywali słuchaczom, to czyńcie na moją pamiątkę. Przekazywali słuchaczom tak, żeby oni to rozumieli, czyli w pełniejszym zrozumieniu, bo apostołowie cieszyli się już tym rozumieniem. Byli pouczeni chwalebnymi wydarzeniami życia Pana Jezusa. Byli wreszcie pouczeni światłem Ducha Prawdy, oświeceni Duchem Świętym, który pozwolił im wyjść i nauczać z mocą, z wiarą, z odwagą, aż do męczeństwa. Tradycja ustna, drugi etap. I trzeci, spisanie Ewangelii. Święci autorzy napisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z bardzo wielu wiadomości przekazanych najpierw ustnie, później też pisemnie, ujmując pewne rzeczy syntetycznie, inne objaśniając, uwzględniając sytuację Kościoła ówczesnego, zachowując formę przepowiadania, ale zawsze tak, aby przekazać nam szczerą prawdę o Panu Jezusie. To jest sedno treści ewangelicznej. Prawda o Jezusie Chrystusie. Ewangelia w poczwórnej formie, no bo mamy cztery Ewangelie, trzy synoptyczne, Marka, Mateusza, Łukasza i Ewangelię Janową. A więc ta Ewangelia zajmuje w Kościele wyjątkowe miejsce, świadczy o tym cześć, jaką otacza ją liturgia. Czytamy ją na stojąco, jest nawet procesja z Ewangeliarzem, błogosławieństwo Słowem Bożym i nieporównywalny wpływ, jaki zawsze wywierała na świętych. Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i wspanialsza niż tekst Ewangelii. I na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o jedności Starego i Nowego Testamentu. Już powiedzieliśmy sobie, że Nowe Przymierze nie unieważnia. Księgi biblijne mają wielu ludzkich autorów, napisane są w różnym czasie, na przestrzeni mnóstwa lat, w różnych miejscach są pisane, w różnych językach nawet, jak słyszeliśmy, są pisane. Ale mimo to są jednością. Kanon jest jednością. Spoiwem kanonu ksiąg kanonicznych jest zbawienie, zapowiadane i przygotowywane w Starym Przymierzu, a realizowane w Nowym. Ośrodkiem obu testamentów jest osoba Zbawiciela, czyli Jezusa Chrystusa, którego zapowiadali, przepowiadali prorocy. Dlatego święty Augustyn mówi, Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. A święty Hieronim mówi, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A Hugo od świętego Wiktora mówi, ta jedyna księga jest Chrystusem, Słowem Wcielonym. Ta jedyna księga jest Chrystusem. I dlatego też to wyjaśnianie i Nowego, i Starego Testamentu, ono musi być zawsze w kontekście całej księgi, całego Pisma Świętego wyjaśniane, a nie wyrywkowo, jak to czynią niektórzy. Zdanie wyrwą, tu coś powiedzą, tam coś powiedzą, nie znają sensów, o których ostatnio też w katechezie była mowa. No i jak mówi święty Piotr, nie jest pismo do prywatnego tłumaczenia. Dlatego też zwróciłbym uwagę na koniec, na co też zwraca Katechizm Kościoła Katolickiego, na jedność Starego i Nowego Testamentu. I to tyle, proszę Państwa, może na temat kanonu. Można by to naturalnie jeszcze uszczegóławiać, ale myślę, że na tym etapie nie potrzeba. Pamiętajmy, co to znaczy kanon, księgi kanoniczne, jak te księgi kanoniczne się tworzyły, jakie mamy określenia Pisma Świętego, jak dzielimy kanony, jaki jest kanon katolicki, takie słowa jak protokanoniczne, deuterokanoniczne, ile jest tych ksiąg Starego Przymierza i Nowego Przymierza, jak także dzielimy historię zbawienia na trzy okresy, o których wspomniałem. Pamiętajmy, że Pismo Święte jest przede wszystkim księgą religijną, a nie jakimś podręcznikiem. Mówiłem także, jak dzielimy kanon, na jakie księgi. Pamiętamy księgi historyczne, dydaktyczne i także prorockie. Więc mamy mnóstwo tych dzisiaj informacji. Trzeba by je sobie pewnie gdzieś wypisać, sprawdzić jeszcze w katechizmie Kościoła katolickiego, oswoić się z tym i poznawać i czytać Boże Słowo, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję za uwagę. Przepraszam za to opóźnienie, z którym dzisiaj się zmierzyliśmy, no ale ufam, że już to pokonaliśmy w sobie, to doświadczenie.